Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Świetny Święty. Tu Radio Niepokalanów, a z tej strony mikrofonu Wielki Bóc Apaczów Winnetu. Tak nie mogę się przedstawić. Ojciec Tomek Szymczak z tej strony, chociaż bardzo bym chciał, bo dzisiejszy odcinek będzie opowiadał o wyprawie do Indii. To znaczy będzie opowiadał o Indianach. Czyli jednak chyba nie do Indii, bo do Kanady pojedziemy albo do Ameryki Północnej. Otóż tam w roku 1656 przyszła na świat mała dziewczynka i miała, potem jej urosły włosy, miała warkoczyki i miała czarne takie długie włosy z warkoczykami i bardzo pięknie wyglądała, bardzo pięknie, ale jak miała 4 lata, to jej mama zmarła i rodzice też jej zmarli, w sensie tata i brat jej zmarł. Dlatego, że grasowała w okolicy czarna ospa, przyszła i wszystkich tam wytłukła straszliwie, a ta mała, piękna dziewczynka po tej czarnej ospie do końca życia blizny nosiła na policzkach. Naprawdę, naprawdę twarz miała taką zabliznowaną, troszeczkę tam pokiereszowaną, bo to takie były choróbska, które wówczas potrafiły nieco spłatać właśnie figli i tam nabroić straszliwie. Przyszła ta dziewczynka w rodzinie indiańskiej, bo tata był z plemienia mohawków, o właśnie, z takiego plemienia Irokezów i z takiego klanu, którego takim herbem był żółw. I ten tata to w ogóle poślubił dziewczynę, która była z innego plemienia, była z plemienia, które nazywało się plemieniem Alunkinów, jakaś taka dziwaczna nazwa indiańska, ale no było takie plemię. I co się stało? Ta dziewczyna, którą on poślubił, a właściwie porwał, no bo tam, wiadomo, Indianie to się porywali nawzajem i żeby ta dziewczynka nie stała się branką wojenną, to ją porwał i potem, jak już urosła, to mieli dziecko i o tym dziecku dzisiaj chcę opowiedzieć Państwu. Właśnie. Chciałem powiedzieć co? Że porwał, ale ta mama to nie była taka zwykła mama sobie, bo to była mama, która była chrześcijanką. Ale to po cichu trzeba mówić, bo w tamtych czasach to się wiązało z prześladowaniami, więc ona też za bardzo tam głośno nie mówiła, że jest chrześcijanką, ale zdaje się, że coś tam swoim dzieciom po cichutku naopowiadała o Panu Jezusie, o Matce Bożej, bo po mamie zostało tej małej dziewczynce, która jest bohaterką naszego dzisiejszego odcinka, został jej różaniec. A bohaterka naszego odcinka nazywa się Tekawita. Na razie się nazywa Tekawita, bo potem na chrzcie świętym dostanie imię po świętej Katarzynie ze Sieny i będzie się nazywała Kateri Tekawita. Na razie jednak nazywa się tak, jak się nazywa. Cóż to oznaczało, to imię? To imię oznaczało w języku mohołków o, na porządku jest sprawy. Albo ta, która wszystko trzyma, żyje w należytym ładzie. Ta, która porządkuje, utrzymuje w ładzie. Takie miała piękne imię. Mała dziewczynka, no ale cóż, no, zmarli jej rodzice, jak miała 4 latka. No i brat też zmarł. A jej, jak wspominałem, to zostały na twarzy właśnie takie ślady po tej przebytej ospie. Ja trochę dużo o tych śladach mówię, bo one się będą potem powtarzały w naszej historii i staną się bardzo ważne. No więc cóż, mała dziewczynka, rodziców nie ma, brata nie ma, co z nią zrobić? No ciocia, wujek i rośnie sobie, mieszka sobie u cioci, mieszka sobie u wujków, a to był taki czas, że tam się trochę tłukli nawzajem, jedni i drudzy i wiadomo jak to jest w takich czasach, XVII wieku, jednak się ludzie tłuką, dzisiaj się tłuką, więc i w XVII wieku się tłukli, więc nie ma się co dziwić. No i w którymś momencie przyszli Francuzi i chcieli tam pokój zaprowadzić z tymi Irokezami, bo to taka strefa była trochę francuskojęzyczna niby, no i ci Irokezi powiedzieli, no dobrze, ale tylko 5 plemion. To plemię, w którym mieszkała mała Kateri, przyszła Kateri, obecnie Tekawita, cóż, powiedziało, nie, my z żadnymi Francuzami się będziemy tutaj pokojowo nie ugadawać, nie będziemy się ugadywać, koniec, idziemy do lasu. No i schowali się do lasu. Ale ich znaleźli tam jezuici. Proszę Państwa, co się wydarzyło? Jezuici ich znaleźli i im ogłosili normalnie Jezusa Chrystusa. Opowiedzieli im o Jezusie Chrystusie, tym Irokezom, no i tam nie wszyscy się za bardzo przejęli tym jezuickim gadaniem, tą jezuicką opowieścią. Ja czuję, że dzisiaj za ten odcinek dostanę po łbie od kogoś, ojejku, bo ja tak jakoś gadam do Państwa, jakbyśmy sobie tak no, wspólnie siedzieli tutaj przy ognisku i takie indiańskie opowieści snuli. No, więc w każdym razie jezuici tam za dużo nie zdołali nawrócić tej wioski, ale tę jedną dziewczynkę, tak, ona wówczas już miała tam trochę więcej niż 10 lat, tak troszkę więcej, no a zamieszkała w tym domu, bo ta ciocia zdaje się tam chyba troszkę coś wspólnego miała, albo przynajmniej przychylna była nieco i słuchać chciała. No więc nagle się okazuje, że mała ma lat 12, 14, jezuici cóż robią? No próbują właśnie tutaj głosić wiarę, ale to nie takie proste, bo cóż z tego, że ją ochrzcili? No ochrzcili ją w niedzielę wielkanocną, ochrzcili naszą Katarzynę, bo już takie imię jej nadali, na cześć Katarzyny Zesnieny w roku 1667, ale ona zostaje tam, zostaje wśród swoich, którzy wcale nie wierzą w Jezusa Chrystusa, wcale nie chcą słyszeć o Stworzycielu nieba i ziemi, wcale nie chcą słyszeć o różańcu, o Eucharystii, bo gdzież, bo skąd kapłan? Więc Katarzyna zostaje tam ochrzczona, i mieszka. Ale ponieważ zaczynają się z niej wyśmiewać, dlatego, że ona się nie kryje wcale z tym, że bardzo jej się spodobało to spotkanie z Jezusem Chrystusem i ona chce nim żyć, chce do niego należeć, chce o nim wszystkim opowiadać. Więc spotykało się to oczywiście z jakimiś prześladowaniami, z jakimś wyszedzeniem, z jakimś wyśmianiem. Nawet tam próbowano ją zamordować i jakiś wojownik w barwach wojennych próbował ją maczugą przez łeb, ale Katarzyna zamknęła oczy, bo pomyślała, że będzie umierać. Powierzyła się w ręce Jezusa Chrystusa i jak otworzyła oczy, to się okazuje, że ten wojownik, jej kolega po prostu z plemienia, no zdębiał, zgłupiał, bo ona się zamiast się bać, zamiast uciekać, to stała dzielnie i czekała, aż on ją tą maczugą przez głowę tam zdzieli, ale no nie zdzielił, bo się zdziwił, że ona wcale nie ucieka i jakoś takim właśnie pierwszym świadectwem chrześcijańskiej wiary i mocy w niego uderzyła, tym razem ona, więc zanim to nie było tak, że on ją maczugą w głowę, ale raczej ona jego świadectwem chrześcijańskim prosto w serce. Nie wiadomo, co z tym chłopakiem się potem stało. Historia nie wspomina, może został zjedzony przez jakiegoś dzikiego kanadyjskiego niedźwiedzia podczas następnej wyprawy. Cóż, drodzy Państwo, w którymś momencie Katarzyna jednak stwierdziła, że tak się nie da, bo za mąż wyjść nie chce, bo jest sama, odosobniona w tym swoim chrześcijaństwie, w tej swojej wiosce, no więc przed najzwyczajniej w świecie wzięła plecak i poszła, zrobiła 200 mil, czyli tak sobie 360 kilometrów, zrobiła sobie pielgrzymkę i doszła do takiej wioski koło Montrealu, gdzie był ośrodek misyjny, gdzie trochę więcej chrześcijan było i gdzie mogła zająć się pomocą chorym, gdzie mogła zająć się modlitwą, gdzie mogła zająć się duchowością i nagle się okazało, że ta dziewczyna ma w sobie jakieś niesamowite pokłady modlitwy, pokłady duchowości. Modli się. I co się wydarzyło? Wydarzyło się tak, że jak umarła, no bo umarła, miała 24 lata, jak umarła, bardzo, bardzo młodo, dosyć długo cierpiała, długa choroba, mniej więcej 2 miesiące gdzieś tam zmagała się z bólem strasznym brzucha. No dzisiaj prawdopodobnie tomograf by zrobili, może ktoś by jej powiedział, że ma raka, albo nie wiem, USG by zrobili, który by powiedział, że proszę pani, nowotwór, chemia, no ale w tamtych czasach takich możliwości nie było. Więc cóż, no więc wzięła, biedaczka umarła. Ale ostatnimi słowami, które mi powiedziała, były: kocham Cię, Jezu. O, i cóż się wydarzyło? Ona zmarła 17 kwietnia w roku 1680, więc wydaje się, że czas jest dobry, żeby mówić o niej w programie Świetny, Święty. I co się wydarzyło? Jak zmarła, to 15 minut po śmierci, jej te wszystkie blizny, to wszystko, co było spowodowane 20 lat temu przez czarną ospę, to się wszystko wyprostowało na twarzy. Niesamowita sprawa, ani jednej zmarszczki, ani jednej blizny, zero śladu po ospie. No więc ludzie nie mieli już nic do mówienia, stwierdzili: o, tu jest cud, tutaj już nie mamy nic do gadania, ta dziewczyna naprawdę była świętą. Kateri Tekawita. I co się dalej dzieje? I dalej się dzieje, że ludzie zaczynają się modlić, zaczynają powstawać jakieś tam pierwsze takie grupki, które się zaczynają trochę za jej wstawiennictwem próbować modlić. No i oczywiście proces najpierw beatyfikacyjny i tak dalej. Aż w końcu w roku 1980, nie kto inny, ale Jan Paweł II ją beatyfikował, a w roku 2012 ją kanonizował Benedykt XVI i jest pierwszą Indianką kanonizowaną, ale również pierwszą rdzenną mieszkanką Kanady, która została kanonizowana. Do czego ją zatrudniono? No bo to wiadomo, że święci mają dużo czasu w niebie, to do czegoś ich zatrudniają. Więc świętą Katarzynę zatrudniono na przykład do tego, żeby była patronem ekologów. Jest również patronem wszystkich działaczy ochrony środowiska. Jest również patronką wszystkich wygnańców. Jest patronką ludzi, którzy stracili rodziców. Jest patronką tych, którzy są wyśmiewani z powodu ich wiary, którzy są w jakiś sposób wyszydzani z tego tytułu, że wierzą w Jezusa Chrystusa, ale również jest patronką tych wszystkich, którzy mieszkają na obczyźnie, no bo musiała z tej swojej wioski w którymś momencie wyjść i przeprowadzić się nieco dalej. Gdybyście Państwo zatem widzieli jakiś obraz, wizerunek, że jest na obrazie dziewczyna młoda, z długimi warkoczami czarnymi i ma taki pióro gdzieś tam, albo jakieś takie indiańskie ubranie, no to znaczy, że mamy do czynienia ze świętą Kateri Tekawitą. Ojciec święty Benedykt XVI, kiedy kanonizował tę oto dziewczynę, mówił, że ha, niesamowita sprawa, że można podziwiać działanie łaski w jej życiu bez żadnego wsparcia zewnętrznego, bo ona tam w tej w swojej wiosce to nie miała żadnego wsparcia. Zero sakramentów, zero katechezy, zero wspólnoty, sama, jedna, las, wioska, Irokezi, niedźwiedzie, dzikie, Francuzi, może mniej dzicy, którzy próbowali jakoś tam pokój zaprowadzać przy użyciu wojny. No i cóż, no i nie miała żadnego wsparcia zewnętrznego, a łaska w niej działała cuda i pięknie to robiła. I ojciec święty Benedykt XVI mówił, że Kateryna może wspierać wszystkich tych, którzy chcą żyć miłością Jezusa, tam gdzie są, tam gdzie jesteśmy. No mówię, że to jest niesamowita sprawa, że chyba to jest najważniejsze, co możemy robić w życiu. Żyć miłością Jezusa tam, gdzie jesteśmy. Nie gdzie indziej, nie w jakimś wyimaginowanym świecie. Nie mówić, że będzie lepiej gdzie indziej, bo tam, gdzie nas Pan Bóg postawił, to prawdopodobnie jest najlepiej i najskuteczniej i najsympatyczniej. O! Także, drodzy Państwo, nie wiem, jak się wita ani żegna w języku mochołków, w języku irokezów, ale gdyby trzeba było powiedzieć chowgh, bo zawsze jak się czytał książki Karola Maja, to na końcu było, każdej wypowiedzi było chowgh. Jakieś takie właśnie chowgh. Szczęść Boże. Dużo błogosławieństw. Dużo błogosławieństw. Niech święta Kateryna wstawia się za nami. Ja to tylko mam takie cichą nadzieję, że jak kiedyś już umrę, ja tutaj niżej podpisany, mówiąc te słowa sobie umrę, to ja mam nadzieję, że oni wszyscy, dobrze by było, jakby wyszli wszyscy się przywitać i powiedzieć: głupku jeden, nagadałeś o nas w tym radiu, ale i tak cię lubimy. Bo to by oznaczało po pierwsze, że no, jestem w dobrym towarzystwie. A no, ale jak mi nie dadzą po uszach, to ja się też będę cieszył, bo to czasami tak mam wrażenie, że niech opowiadam. Ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, a może najpiękniejsze, że to są ludzie, którzy żyją. Że oni umarli, ale żyją i naprawdę gdzieś tu obok nas są. Ale z taką wielką sympatią mam nadzieję, że i święta Kateri Tekawita gdzieś tam mnie dzisiaj w nocy na przykład mi się nie przyśni i mnie nie przestraszy. O. I Państwu tego też życzę, że niech się przyśni dobrze, to znaczy bez irokezów w koło, a może na ich cześć sobie zrobię na głowie irokeza.